Święty Paweł pisze do Tytusa. Paweł, kiedy idzie w swojej podróży misyjnej, w swoich podróżach misyjnych, bo ich było 3, a nawet 4, to wszędzie stara się założyć wspólnotę Kościoła. Jak tak, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest duża wymiana ludzi, gdzie jest prowadzony handel, jakby, bo wie, że stamtąd będzie oddziaływać chrześcijaństwo na kolejne miejscowości, na kolejne grupy i zakłada kościoły, zakłada wspólnoty, albo umacnia te wspólnoty, które już założył ktoś inny i ustanawia nad nimi biskupów. Dzisiaj to były malutkie wspólnoty, wtedy jeszcze mniejsze niż nasze parafie, ale ustanawia nad nimi biskupów, czy starszych. Słowo prezbiter właśnie po grecku znaczy starszy. Można powiedzieć ksiądz, można powiedzieć kapłan, a można powiedzieć prezbiter. I takim biskupem jest Tytus, jeden z dwóch młodych ludzi, którzy gdzieś towarzyszą Pawłowi w różnych wyprawach. Jest Tymoteusz i jest Tytus. I dzisiaj mamy ten fragment listu do Tytusa. Tytus już jest biskupem w jednej ze wspólnot i Paweł uczy go, jak być biskupem, co ma mówić. I mówi tak, głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Jak ta wspólnota ma się zachowywać? Zaczyna od starców. Starcy powinni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Starość jest symbolem mądrości, bo człowiek stary ma dużo doświadczenia życiowego, popełnił już swoje błędy, wyciągnął z nich wnioski, przybliża się do śmierci, więc tym bardziej powinien być człowiekiem, który przygotowuje się na spotkanie z Bogiem, więc tej mądrości jego można czerpać. I Paweł tak właśnie chce, żeby tacy byli ludzie starsi, żeby byli właśnie mądrzy, stateczni, rozważni, żeby byli autorytetami dla pozostałych. Podobnie kobiety starsze powinny unikać plotek i oszczerstw, nie opijać się winem, a uczyć innych dobrego. Młodzieńców upominaj, ażeby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Paweł chce, żeby ta wspólnota... On wie, że ta wspólnota jest w morzu ludzi, w morzu pogan, bardzo często niechętnych chrześcijanom, a czasem wprost ich prześladujących. I Paweł mówi, że to jest ważne, żebyście się zachowywali tak, żeby poganie nie mogli wam nic zarzucić. Bo to będzie świadczyło na korzyść Ewangelii. I mówi też dlaczego. Bo ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Czyli objawił się Chrystus. I poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie, pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei. Jakby to jest istota tego, co to znaczy być chrześcijaninem. My oczekujemy, my mamy nadzieję, ale nasza nadzieja jest na życie wieczne. Nasza nadzieja jest na życie z Bogiem. W związku z tym my ciągle żyjemy w oczekiwaniu na niebo, na spotkanie z Bogiem. Oczekując objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa. Ponieważ właśnie na to czekamy, to musimy się też dostosować. Nasze postępowanie musi być takie. Więc trzeba się wyrzec bezbożności i rząd światowy. To jest takie No charakterystyczne, bo my żyjemy w kulturze, w popkulturze, która jakby odwraca zupełnie te pojęcia, która mówi, nie liczy się to, co będzie po śmierci z człowiekiem, liczy się to, żebyś teraz był szczęśliwy, żebyś w tym życiu miał wygodnie, żebyś w tym życiu miał przyjemnie i nic innego się nie liczy. I na przykład ta kwestia, która w tej chwili jest tak bardzo na agendzie, że tak powiem, medialnej, czyli te marsze, które, gdzie feministki domagają się tego, żeby można było zabić swoje własne dziecko bez żadnych konsekwencji prawnych, ono właśnie sprowadza się do takiego sposobu myślenia. Nie liczy się to, co będzie potem. Liczy się tylko to, co teraz jest tutaj. Żeby tu było wygodnie, żeby tu było przyjemnie, że jeżeli pojawia się dziecko, które jest zagrożeniem dla standardu życia, to znaczy, żeby je można było spokojnie usunąć i nie mieć z tego powodu żadnych konsekwencji. Więc chrześcijanin musi powiedzieć, nie wolno zabijać dzieci. Nigdy pod żadnym pozorem. Jakby dzieci nie wolno zabijać. I w odniesieniu do dzieci już urodzonych wszyscy się z tym zgadzają. Natomiast z jakichś powodów uważa się, że dzieci, które się jeszcze nie urodziły, jakby to już nie podlegają takim prawom. A to są te same dzieci przecież. No i, ale żeby móc jakby podejść w ten sposób, to naprawdę trzeba mieć nadzieję w Bogu. A bez Boga to wszystko jest sprowadzone. Dostojewski powiedział, kiedyś napisał, że jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Jeżeli Boga nie ma, to silniejszemu wolno zabić słabszego, to bogatszemu wolno sprzedać albo kupić niewolników. Jeżeli Boga nie ma, nic się nie liczy. Jeżeli Boga nie ma, to dlaczego Niemcy nie mieliby mordować Żydów, jeżeli są silniejsi od nich? Jeżeli Boga nie ma, to dlaczego ludzie nie mogą się wykorzystywać, dlaczego nie ma być niewolnictwa? Chodzi o to tylko, żebyś ty był silniejszym, żebyś miał więcej pieniędzy, żebyś miał więcej środków społecznego przekazu do swojej dyspozycji i nic się więcej nie liczy, bo i tak umrzemy, a potem już nic nie będzie. No więc chrześcijanin mówi, nie, tak nie jest. Potem będzie sprawiedliwość, którą sam Bóg wymierzy. I każdy, który krzywdził drugiego, otrzyma swoją straszną zapłatę. No chyba, że zwróci się o miłosierdzie Boże. I wtedy krzyż Chrystusa przeważa, i wtedy to, że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, spowoduje, że On już zapłacił karę i ciężar naszych grzechów. Więc my możemy iść do Boga, ale warunek jest właśnie taki, że się nawracamy. To, co Paweł mówi, uczy Tytusa, no to się nawróć, to musimy teraz dobrze żyć. Teraz musimy żyć tak, jak Bóg chce. Bo my oczekujemy tego, co dopiero będzie. I ten psalm 37 to jest bardzo piękny psalm. On mówi o tym, że to są tylko zaledwie trzy zwrotki. Ten psalm jest bardzo długi. I w tym psalmie 37 jest taka zaproszenie takiej ufności w Bogu dla człowieka, który jest prześladowany przez złych ludzi. I psalmista mówi tak. Miej ufność w Panu i czyni to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Pan zna dni postępujących uczciwie, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. Pan umacnia kroki człowieka na drodze, która jest dla niego miła. Ale odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki. Czy Pan się troszczy o życie sprawiedliwego? Pan się troszczy o życie tego, który próbuje żyć według woli Bożej? Mówię próbuje, bo zawsze w tym jesteśmy słabi. Zawsze upadamy, ale jeżeli wybrałem Boga, jeżeli chcę żyć, przejść przez życie z Bogiem, jeżeli chcę nieba, to naprawdę doświadczamy tego w naszej codzienności, że Bóg się nami opiekuje, że Bóg nie daje nam zginąć, że Bóg nam pomaga w bardzo wielu sytuacjach. Bardzo często Pan Bóg przemawia właśnie przez różne wydarzenia naszego życia i pokazując, że jeżeli Ty chcesz być wierny Bogu, to Bóg jest wierny Tobie, to Bóg Cię ochrania, to Bóg Ci pomaga. No, trzeba zaryzykować dla Boga. To wtedy dopiero to widzimy. Natomiast Jezus w Ewangelii mówi, żeby się przed Bogiem nie chwalić. Bo jest w nas też taka pokusa, jak już żyjemy zgodnie, próbujemy żyć zgodnie z Ewangelią, czasem nam wychodzi coś, czasem mamy jakieś takie... To jest pokusa, żeby przyznać sobie, co to nie ja, czego ja nie zrobiłem. No, lubimy być chwaleni, lubimy, żebyśmy byli w centrum zainteresowania, lubimy, żeby inni nas chwalili. A Jezus dzisiaj mówi, Ten Jezus, który pozwala się upokorzyć na krzyżu, aż po śmierć, aż po oplucie, po wyniszczenie, po śmierć krzyżową, haniebną. I on mówi, więc on ma prawo nas tak uczyć, jakby nie chwal się, jakby nie mów, jakby powiedz to, co mówi sługa. No, sługa pracuje u swojego Pana, otrzymuje od tego Pana zapłatę, więc Pan mu nie dziękuje za wykonaną pracę. Jakby to jest jego obowiązek, to należy do jego obowiązków, więc oczywiście człowiek dobrze wychowany, nawet pracownikowi potrafi podziękować za dobrze wykonaną pracę, ale to nie jest jego obowiązek. I dlatego Jezus mówi, że gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Nie, że my robimy Panu Bogu łaskę. No dobrze, dam te 10 zł na misję. Albo no dobrze, no zrobię coś dobrego. No dobrze, przebaczę mojemu wrogowi. A Jezus mówi, nie, słuchaj, miałeś przebaczyć. Nie miałeś innego wyjścia. Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, to nie mogłeś zrobić inaczej. To te 10 zł to jest malutko wobec potrzeb tych ludzi, którzy są biedni na misję. No, daję takie przykłady, ale wiadomo, o co chodzi. No, chodzi o taką postawę, że tak, Bóg mnie powołuje do tego, żebym był dobrym człowiekiem, więc ja to czynię, ale to Bóg mi czyni łaskę, a nie ja jemu. Więc ja muszę na koniec powiedzieć, słudzy nieużyteczni jesteś. A z drugiej strony to jest też dla nas dobre, że możemy powiedzieć, właśnie dlatego, że jesteśmy tacy słabi, no słudzy nieużyteczni jesteśmy. No, czasem jest w nas takie pragnienie bycia sługą użytecznym, żeby zrobić coś, że właśnie tak, kiedy wreszcie zrobię, będę żył tak, jak powinienem żyć. Nie, sługą nieużytecznym jestem. Ciągle potrzebuję miłosierdzia Bożego, ciągle potrzebuję przebaczenia. I ono jest. Bóg nam ciągle przebacza, ciągle nas podnosi. Wie, że jesteśmy tymi nieużytecznymi sługami. Więc jeżeli ufamy Jemu, tak jak w tym psalmie, miej ufność Panu i czynimy to, co dobre, tak jak potrafimy, to będziemy mieszkać na ziemi, ale my będziemy mieszkać już w niebie. I żyć bezpiecznie w Panu. A On spełni pragnienia naszego serca. Amen.